to w ogóle było mówione, to zastanawiałem się nad tym. Zaznaczone było wielokrotnie właśnie to słowo dowód. Zastanawiałem się, dlaczego Paweł o tym mówi. Przecież po co Bóg miałby dawać komuś dowód czegoś? Przecież to ewidentnie widać, jak ziemia była i człowiek na niej było zanieczyszczone, jak wszystko było pełne grzechu. Przecież o tym czytamy we wcześniejszych rozdziałach. Paweł o tym właśnie mówi, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Wszystko było pełne grzechu, pełne odrzucenia świętości, czystości. To wszystko w rezultacie dożyło do jeszcze czegoś gorszego, do jeszcze większego brudu. A tutaj Bóg daje dowód. I tak sobie pomyślałem o tym właśnie, że Bóg cały czas pokazywał, że On nie ma upodobania w śmierci grzesznika, lecz chce, żeby grzesznik się upamiętał. Nie miał nigdy upodobania w tym, żeby grzesznik ginął w swoich grzechach, ale miłował tego, który się zawsze odwracał od swoich grzechów. Zawsze był bliski temu, który pokutował i odwracał się od wcześniej popełnionej nieprawości. Zawsze Bóg był przychylny, chyba że już czas nastał, zakończony został czas Bożej łaski dla danego człowieka. Tu już widzimy, że później to się wylewa. Dlatego Paweł wyraźnie mówi, wyraźnie pokazuje, mówi, zobaczcie na tą miłość. Zobaczcie, że ani dobrzy nie byliście, ani sprawiedliwi. A Bóg jednak dał dowód swojej miłości. Żaden z nas, kto z nas przy nawróceniu myślał, śmiał powiedzieć, że jest, nawraca się jako dobry człowiek, albo śmiał powiedzieć nawet więcej, że nawraca się jako sprawiedliwy człowiek. Kto z nas by tak powiedział? Tylko głupiec, który zupełnie jest nieświadomy tego, co się dokonuje w danym czasie, tego, do kogo podchodzi, z kim ma możliwość przyjść, przed kim upaść. My wiedzieliśmy dobrze, że kiedy przychodziliśmy, kiedy nawracaliśmy się, wiedzieliśmy, że jesteśmy naprawdę grzesznymi ludźmi. Wiedzieliśmy, że grzech, wszelka nieprawość obciąża nas i potrzebujemy kogoś, kto nas z tego wyzwoli. Ale Paweł tutaj właśnie mówi wyraźnie. Zobaczcie, że no za dobrego to prędzej ktoś jest gotów umrzeć, a za sprawiedliwego to raczej rzadko się zdarza. On pokazuje nawet to wyraźnie. Nawet pokazuje taki obraz, żeby człowiek jeszcze bardziej mógł zobaczyć, że zobaczcie, naprawdę nie byliście z pozycji człowieka, z tego co zrobiliście, nie byliście ani trochę ludźmi, za których tak wielką ofiarę należałoby złożyć, dlatego że to wam się należało, dlatego że musiało wam się to należeć. Nie, on właśnie wręcz przeciwnie mówi, spójrzcie na miłość Jezusa Chrystusa. On nie pozbawia ludzi świadomości. Chwała Bogu za tą Ewangelię, jak już nieraz słyszeliśmy o liście do Rzymian. Chwała Bogu za tą Ewangelię, że Paweł, ten wspaniały Boży sługa, on nie mówi ludziom, wy jesteście takimi ludźmi, bo tak się po prostu dzieje, takimi słabymi, takimi niedojrzałymi, takimi po prostu grzesznymi ludźmi. Właściwie to może nie tyle grzesznymi, co popełniającymi jakieś tam błędy. Nie, on pokazuje im wyraźnie. Naprawdę, list do Rzymian od samego początku po środek i zakończenie pokazuje wyraźnie Ewangelię Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, jakimi ludźmi byliście bez Chrystusa. Zobaczcie, jakimi ludźmi jesteście bez Jezusa Chrystusa. Zobaczcie. I wtedy rzeczywiście, kiedy człowiek przyjaźni, kiedy Duch Święty dociera do człowieka i widzi to, jakim człowiekiem bez Chrystusa jest, wtedy ten człowiek, on prowadzi tego człowieka dalej, prowadzi go wtedy przez nowonarodzenie, odrzucenie całkowicie tych grzechów do bliższego poznania Jezusa Chrystusa. I taki właśnie jest ten list do Rzymian. Ale wiecie, tak też było tutaj zaznaczone a propos tego gniewu Bożego, a propos tego, tak jak tutaj jest napisane, że zachowani od gniewu, zachowani, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Zerknijmy na chwilę do 16 rozdziału Księgi Objawienia. zobaczcie, co tam jest napisane, bo często właśnie człowiek też tak sobie myśli, a gniew Boży, rzeczywiście, to jest taki wyraz, no nieprzyjemny bardzo, takie stwierdzenie bardzo nieprzyjemne, ale co to jest tak naprawdę, o czym tutaj jest napisane, o czym mówi Księga Objawienia. I usłyszałem donośny głos mówiący ze świątyni do siedmiu aniołów, idźcie i wylejcie siedem czasz gniewu Bożego na ziemię. I wyszedł pierwszy i wylał czaszę swoją na ziemię i pojawiły się złośliwe i odrażające wrzody na ludziach mających znamię zwierzęcia i oddających pokłon jego posągowi, a drugi wylał czaszę swoją na morze i przemieniło się w krew jakby z umarłego i wszelkie stworzenie żyjące w morzu zginęło, a trzeci wylał czaszę swoją na rzeki i źródła wód i przemieniły się w krew. I usłyszałem anioła wód mówiącego, sprawiedliwy jesteś ty, któryś jest i któryś był, święty, żeś taki wyrok wydał, ponieważ oni wylali krew świętych i proroków, ty dałeś im do picia także krew, zasłużyli na to. I usłyszałem, jak ołtarz mówił, tak, Panie Boże Wszechmogący, prawdziwe i sprawiedliwe są twoje sądy, a czwarty wylał czaszę swoją na słońce i dana mu została moc palenia ludzi żarem i byli ludzie popaleni wielkim żarem i bluźnili imieniu Boga, który ma moc nad tymi plagami, a nie upamiętali się, by mu oddać chwałę. A piąty wylał czaszę swoją na tron zwierzęcia i pogrążyło się królestwo jego w ciemnościach i gryźli ludzie z bólu swoje języki i bluźnili Bogu niebieskiemu z powodu swoich bólów i z powodu swoich wrzodów i nie upamiętali się w swoich uczynkach. A szósty wylał czaszę swoją na wielką rzekę Eufrat i wyschła jej woda, aby można było przygotować drogę dla królów ze wschodu słońca. I widziałem trzy duchy nieczyste, jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia i z ust fałszywego proroka. A są to czyniące cuda z duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w wielki dzień Boga Wszechmogącego. Oto przychodzą jak złodziej, błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego, i zgromadził ich na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon. A siódmy wylał czasem swoją w powietrze i rozległ się ze świątyni od tronu donośny głos mówiący, stało się, i nastąpiły błyskawice i donośne grzmoty i wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było odkąd człowiek istnieje na ziemi. Tak potężne było to trzęsienie. I rozpadło się wielkie miasto na trzy części i legły w gruzach miasta pogan, i wspomniano przed Bogiem o wielkim Babilonie, że należy mu dać kielich wina zapalczywego gniewu Bożego. I znikły wszystkie wyspy i góry już nie było. I spadły z nieba na ludzi ogromne cetnarowe kawały gradu, a ludzie bluźnili Bogu z powodu plagi gradu, gdyż plaga ta była bardzo wielka. Zobaczcie, tu Biblia wyraźnie mówi, tak wygląda Boży gniew. Bóg mówi, ja ostrzegałem was, ja mówiłem do was, przez wszystkie pokolenia zwiastowane było zbawienie. Bóg mówi, ja was ostrzegałem, nie było tak, że było na tej ziemi pokolenie, które by nie słyszało o Bogu Zbawicielu, o tym, że przyszedł Chrystus, aby zbawić człowieka. A jednak mówi, jeśli tego nie usłuchacie, jeśli nie zobaczycie na miłość, jeśli nie zobaczycie, jakimi ludźmi jesteście i jak bardzo potrzebujecie Chrystusa, jeśli nie przylgniecie do Niego, to wiedzcie o tym, że ten gniew spadnie na was. Ale Paweł, wielkim, jednym z naprawdę potężnych pragnień Pawła było zachować wszystkich tych, którym zwiastował Ewangelię. To nie było to, że on chciał sobie tylko ich przypisać. W żadnym wypadku nie chciał ich sobie tylko powiedzieć, a to są moje dzieci, tamto są moje dzieci, jeszcze tamto. Nie, on ich chciał prowadzić w czystości do nieba i zachować równocześnie, jednocześnie zachować ich przed tym gniewem. Dlaczego to Paweł robił? Dlaczego aż tak miał wielkie pragnienie, gdyż on wiedział, co spotka tych, którzy odstępują od Boga. On wiedział, jaka kara spotka tych, którzy do Boga stają plecami, którzy się od Niego odwracają, którzy jednak postępują mimo tej wielkiej miłości, mimo tego wielkiego wyjścia im na, można przeciw, przez samego Boga, jednak idą do swojego. W jakim miejscu zatem? Bóg mówi, będzie każdy człowiek. Czy my jesteśmy innymi ludźmi? Nie, my jesteśmy takimi samymi ludźmi. Jeśli rzeczywiście nie spojrzymy na tą miłość i nie pójdziemy ku temu właśnie, jak to jest napisane, ku tej sprawiedliwości Chrystusa w nas, rzeczywiście nie staniemy się tymi sprawiedliwymi przez Jezusa Chrystusa, to ta ofiara, która została złożona, zostanie przez nas zlekceważona. Zlekceważymy tą potężną ofiarę Jezusa Chrystusa. Wiecie, to nie trzeba być człowiekiem w tym świecie, palącym, pijącym, biorącym narkotyki, żeby zlekceważyć i powiedzieć, no wtedy to faktycznie człowiek lekceważy ofiarę Jezusa Chrystusa. Wystarczy być nieposłusznym. Wystarczy przeciwstawiać się Bożej woli. Już człowiek lekceważy, bo myśli sobie, a to sprawę mi załatwi temat śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu, więc nie przejmujmy się wcale. Nie, Bóg mówi wyraźnie, właśnie dlatego też Paweł przypominał im, mówił im o tym, żeby z powrotem nie wracali przed Boga jako nieprzyjaciele. Lecz żeby mogli być przyjaciółmi Bożymi, musi się dokonać w nich to, aby rzeczywiście mogli przyjąć tą miłość i pójść za tą miłością dalej. Tym różni się człowiek wierzący od niewierzącego. Tym różni się człowiek, dziecko Boże, od tego świata. Różnica jest diametralna. Potężna jest różnica. No nie jest tak, że mamy rączki, mamy nóżki i wyglądamy tak samo jak ten świat i właściwie niewiele się różnimy. Nie, różnica jest kolosalna. Potężna jest różnica. Różnica jest świadomości tego, kim jest Jezus Chrystus. Różnica jest świadomości ofiary Jezusa Chrystusa. Różnica jest świadomości tego, co stanie się na Bożym Sądzie. Świadomości gniewu Bożego. To jest ta potężna różnica. Dlatego Paweł mówi, że to jest ta potężna przestrzeń między ludźmi, którzy poszli za Jezusem Chrystusem i tymi, którzy go odrzucili. Jest ogromna różnica. Nigdy nie będzie ta różnica spłycona, nigdy nie będzie ona zmniejszona, nigdy nie będzie ona skrócona w jakikolwiek sposób umniejszona o współczesność. Nie. Różnica jest ogromna i zawsze będzie ogromna. To religie za każdym razem, które idą w cielesność, próbują tę różnicę zmniejszyć. Dlatego Paweł rozprawia się z tym i mówi, słuchajcie, została oddana taka cena. Został sam Syn Boży złożony na krzyżu. Ofiara została tak święta złożona, tak czysta, że nigdy nie będzie miał nic wspólnego człowiek wierzący z tym światem. Nigdy nie będzie miał nic wspólnego. Ten, który czci Boga, z czcicielami Baala, czcicielami tych tradycji, tego wszystkiego, nie będzie miał nic wspólnego. Zawsze, oczywiście, będzie miał miłość. Będzie starał się zwiastować, nie będzie nigdy siłą ludzką chciał zdobywać serc, ale nigdy będzie wiedział, nigdy nie idę razem w parze z tym światem. Dlatego Paweł im wyraźnie to przedstawiał. Mówi, słuchajcie Rzymianie, może wam się nieraz wydawać, jesteście pośród takiego miejsca. Wielu ludzi się szczyci, że z samego Rzymu pochodziło. To było centrum. Wielu mówiło, tak jak i też w pewnym momencie widzimy sam Paweł. Naprawdę, wiecie, to jest to, że gdzieś w pewnym momencie ludzie naprawdę mogli się wynosić, a on im pokazuje bardzo mocno na najwyższą wartość Jezusa Chrystusa. Pokazuje im bardzo mocno, naświetla im to. Zobaczcie, jaki macie skarb. Zobaczcie, jaka cena została za was oddana. Zobaczcie, co Bóg sam od swojej strony zrobił, żebyście nie musieli powiedzieć nigdy, że jesteście, no, takiego pochodzenia tutaj ziemskiego, ale żebyście mogli mówić, że w Chrystusie, z powodu tej wielkiej ceny, która została za was położona, chociaż wam się nie należało, zostaliście uznani za dzieci Boże, synów i córki Boże. Wiecie, to jest właśnie coś, co dzisiaj naprawdę, to mówiliśmy o tym tydzień temu właśnie, coś, co jeszcze bardziej powinno nas uradować i zachęcić do jeszcze śmielszego biegu, że jestem usprawiedliwiony krwią Jezusa Chrystusa, jeśli postępuję według Bożego Słowa. Jestem usprawiedliwiony. Naprawdę usprawiedliwił mnie sam przed Bogiem, zachował przed Jego gniewem sam Syn Jego, Jezus Chrystus. Naprawdę można mówić wiele słów, ale kiedy człowiek wypowiada te słowa w świadomości i tym, co za tym stoi, z pieczęcią Ducha Świętego, to wtedy rzeczywiście taki człowiek może powiedzieć, jestem uratowany, jestem zbawiony, jestem wyzwolony, jestem człowiekiem, który doznał najwyższego zaszczytu, jaki można było doznać na przestrzeni wszystkich wieków na tej ziemi. Jestem właśnie tym, który już nie boi się o tym mówić, nie lęka się, nie obawia się, że coś mu zrobią. Jestem po prostu tym, który może iść i to mówić. Wiecie, dlatego potrzebujemy tego bardzo, żebyśmy rzeczywiście mogli zobaczyć. Tam, gdzie dziecko Boże traci wielkość ofiary Syna Bożego, tam ono już będzie naprawdę szło coraz bardziej w świat. Ono będzie szło i pomalutku, to jest świat to świat tamto. Ono będzie naprawdę coraz bardziej już nęcone przez ten świat i te oczy już, które zawsze powiedziałyby fuj, wstrętne, to serce, które by powiedziało brzydzę się tym, nie chcę tego nawet dotknąć, nawet nie chcę na to spojrzeć, już pomalutku się gdzieś łamie, już pomalutku mówi, może nie do końca takie złe. I wtedy rzeczywiście to serce już z powrotem nie, dlatego Paweł mówi nie. W Jezusie Chrystusie nie. Zdecydowanie Paweł mówi nie. I oni wiedzieli dobrze, ten Paweł nie głosi żadnego konformizmu, nie głosi żadnego układania, żadnej tolerancji do grzechu. Nie głosi niczego, co by rzeczywiście pozwoliło im chociaż trochę bałwochwalstwa wspólnotę wprowadzić do kościoła. To jest tak radykalny głosiciel, pełen miłości, pełen ciepła, pełen dobroci, ale tak radykalny w stosunku do grzechu. Nie dopuszczający niczego, dlatego oni wiedzieli, dlatego ten Paweł tutaj się takim też przedstawia i mówi, nie, tak została ofiara złożona, że naprawdę ani nie byliście sprawiedliwi, ani nie byliście dobrzy, a nawet za sprawiedliwego ciężko by było złożyć. Jak on tutaj mówi według was, a zobaczcie, kim byliście i co zostało uczynione, więc pokażcie, można było powiedzieć, ci, którzy słabniecie w wierze inaczej, pokażcie, większą cenę niż ta, która została tam złożona. Pokażcie, Paweł wystawia na jaśnie kogokolwiek, kto by mówił sobie, że jednak to w tym świecie są takie wartości, które jednak są też ważne, które też są wielkie. Nawet one są takie podbiegające pod wartość chrześcijanina, podbiegające pod wartość Chrystusa. Nie. Właśnie Paweł wyraźnie mówi, rozprawia się z nimi i mówi wyraźnie, spójrzcie z powrotem na Chrystusa. Spójrzcie z powrotem, bo już nie patrzycie na Niego. Już nie patrzycie, już straciliście Go z oczu, tracicie Go z serca, albo straciliście już Go z serca, zaniedbaliście, nie wiecie dokładnie, co nawet zostało tam uczynione. Już, może nawet do końca nawet nie pamiętacie, jaka została za was złożona ofiara. Dlatego chwała Bogu za tych wszystkich na przestrzeni lat i do dzisiejszego czasu, którzy opowiadają, przypominają, naciskają na to i mówią wyraźnie, świętość to jest zrozumienie tej ofiary, która została złożona w Jezusie Chrystusie. Świętość to jest spojrzenie na Jezusa Chrystusa i zobaczenie w Nim wyzwolenia do świętego, czystego życia. To jest świętość. Dlatego Paweł mówi, on jest tym, który będzie to głosił. I każdy, kto teraz próbuje powiedzieć, wejść i powiedzieć, że ja teraz będę głosił tak jak Paweł, jeśli głosi jakąś ugodę, cokolwiek, nie ma nic wspólnego. Paweł mówi, ja z nim nie mam nic wspólnego. Ja i tak mówię z każdym chrześcijaninem. Naprawdę, chwała Bogu za to. Jeszcze raz dziękuję Bogu za to, że Chrystus jest jasny. Że Ewangelia jest jasna. Że ona nie jest taka, że ją się trzeba domyślać, że trzeba patrzeć i domyślać się, myśleć sobie, czy może jednak rzeczywiście Paweł gdzieś tam popuszczał, czy może rzeczywiście tu ludzie dzisiaj mówią, że Paweł sobie gdzieś tam jednak odpuszczał, że gdzieś tam może niedoskonały był, próbował udowodnić mu grzech, niedojrzałość, niedoskonałość. A on był doskonały w Chrystusie. On był tym, który biegł za Chrystusem. I dlatego chwała Bogu za to, że nas Biblia, ta Ewangelia, to również dzisiejsze słowo zachęca do tego, żebyśmy mogli powiedzieć, za to byli ludzie zabijani, że żyję świętym życiem, bo Chrystus żyje we mnie, a jestem oddzielony od tego świata. Dzięki Jezusowi Chrystusowi i Jego świętej ofierze. I za to ludzie byli zabijani, dlatego że mieli siebie już nie wiadomo za kogo. Czy naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi nie powiedziano, nawet jeszcze przecież uderzono Go w twarz, bo z kim Ty rozmawiasz teraz? Czy Ty wiesz w ogóle, z kim Ty teraz rozmawiasz? A Chrystus mówi, gdybyście wiedzieli. I właśnie chwała Bogu za to, że my możemy wiedzieć, że zgromadziliśmy się dzisiaj po to, abyśmy jeszcze bardziej mogli wiedzieć, jak wielka ofiara została złożona, abyśmy mogli się zgromadzać. Wiele dzisiaj jest miejsc na tej ziemi, gdzie zgromadzają się ludzie w niedzielę, w soboty, w tygodniu. Zgromadzają się ludzie i stracili świadomość, dlaczego się zgromadzają. Co stało się, że się zgromadzają? Bo oni już myślą sobie, zgromadzamy się dlatego, bo już przychodzi tam Heniu, Zdzisiu, przychodzi tam jakiś tam jeszcze inny człowiek, jakaś tam inna siostra. Tak, dzisiaj ludzie się dlatego zgromadzają. Kto dzisiaj zgromadza się z powodu Chrystusa? Idę na zgromadzenie, bo została złożona ofiara za mnie, żebym mógł żyć czystym, świętym życiem, żebym mógł na tym zgromadzeniu uczyć się, jeszcze bliżej poznać Chrystusa. aby na tym zgromadzeniu mógł bliżej jeszcze doznawać Jego obecności wraz z braćmi i siostrami. Idę tam dlatego, bo ktoś za to taką cenę zapłacił, abym mógł w ogóle tam iść i w tym Duchu Świętym doznawać Jego obecności. Idę tam, bo jak miałbym inaczej wobec tej ceny, wobec tego skarbu uczynić? Jak miałbym inaczej? Łaską Bożą jest to, że w ogóle mogę tam iść. Łaską Bożą jest to, że mogę jakąkolwiek, może cenę ze swojej strony ponosić. Łaską Bożą jest przywilejem, nie obciążeniem, nie przekleństwem. W żadnym wypadku łaską Bożą, że mogę iść i słuchać o ofierze Syna Bożego. Kiedy złapali, mi się przypomina teraz ta historia, kiedy złapali tą niewiastę, ci żołnierze, może teraz troszeczkę przekręcę, ale w każdym razie podstawowy ten wątek, to przekazanie, to na pewno jest to, że kiedy złapali ją, pytali się, gdzie ona idzie, a nie wolno było w tym czasie chodzić, nie wolno było się poruszać. Ona mówi, idę na odczytanie testamentu mojego brata. Idę na odczytanie testamentu. Ona poszła czytać Nowy Testament, ona poszła czytać tam Biblię z braćmi i siostrami. Ludzie naprawdę na przestrzeni wieków, kiedy byli zatrzymywani, kiedy nie wolno było im się zgromadzać, oni mówili różne rzeczy, bo im tak zależało. Bo im naprawdę zależało na tym, żeby być bliżej, żeby choć trochę o tym Jezusie Chrystusie posłuchać. Choć trochę poprzebywać, bo przecież On umarł za to, żebyśmy my mogli o Nim teraz mówić. Żeby przez te wieki wszystkie mogła ta Ewangelia dotrzeć i do nas, żebyśmy mogli spotykać się i mówić o Nim jako centrum, jako kimś najważniejszym. Wiecie, kiedy spotykamy się, niech tak będzie zawsze w nas, bo zawsze to było w tych, którzy zakochani byli jak Paweł w Jezusie Chrystusie. To rzeczywiście było to, wiesz co, dużo się działo. Naprawdę dużo rzeczy się działo w moim życiu w ostatnim czasie. Ale to jest nic. Słuchaj, co Chrystus do mnie docierał. Jak Chrystusa mogłem widzieć tu, jak mogłem Go widzieć tam. Wiesz co, jak on za mnie umierał. Nigdy ten temat, można mieć ile, nie wiem, lat w Chrystusie, ale nigdy ten temat nie zejdzie z ust dziecka Bożego, wierzącego. Ofiara Jego na krzyżu Golgoty. Ofiara Jezusa Chrystusa. Bo dziecko Boże wie, że dzięki tej ofierze ma wszystko, każdy dzień. Każde dobre słowo, każdy, można powiedzieć, każdą dobroć okazaną innym. Dzięki właśnie temu, co stało się tam. Dlatego ci ludzie właśnie na przestrzeni wieków, oni wiedzieli, że nigdy nie chcą tego zapomnieć. Dlatego też jest to, co robimy, ta wieczerza, kiedy ją spożywamy. Jeszcze bardziej przypominamy sobie, bo właśnie wtedy jeszcze bardziej wiemy, że jesteśmy razem. I właśnie z powodu tego, co zostało tam uczynione, możemy jeszcze bardziej zbliżyć się do siebie. Wiecie, to musi tak być. I dzięki Bogu, że to może tak być. Że rzeczywiście będą na tej ziemi zawsze ci, którzy będą spotykali się z ogromną radością, z ogromną wdzięcznością, dla których pieśni będą zaszczytem. Słowo będzie zaszczytem, dla których modlitwa będzie zaszczytem. Ale będą też na tej ziemi ci, którzy będą mówili, że no muszę tam iść. Ale Bóg jeszcze do nich mówi, ratujcie się przed tym, co nadchodzi. A ratujcie się przez to, co ja uczyniłem, przez moją miłość, którą wam okazałem w moim Synu. Mówi, nie bądźcie nigdy po tej stronie. Nie bądźcie, gdyż mój gniew, ja jestem sprawiedliwym Bogiem, długo okazuje łaskę, ale i ona się kiedyś skończy. Ostatni dzień łaski nadejdzie, a wtedy przyjdzie Boża sprawiedliwość i wtedy już będzie tylko gniew. Dlatego Bóg mówi, ostrzega. Dlatego ja patrząc nawet na ten fragment widzę potężną przestrzeń wspaniałych Bożych przywilejów, które może mieć dziecko Boże widzące, poddające się tej ofierze. Nowonarodzone dziecko Boże, które przyjęło tą ofiarę z całego serca. I widzę człowieka, który może wybrać. I albo wybierze tą wspaniałą przestrzeń, albo wybierze gnój jednak i błoto tego świata. I tą przestrzeń, która poprowadzi go do miejsca, gdzie już nie ma nic Bożego. Do oddzielenia zupełnego od Niego. Wybór należy do nas. Oczywiście, tego wcześniej, tego można powiedzieć pierwszego punktu, konsekwencją będzie prześladowanie, cierpienie, odrzucenie przez ten świat. Będziemy tutaj pielgrzymami na ziemi. Będziemy tymi, którzy będą niezrozumiani przez większość. Ale dzięki Bogu za to. Na końcu przyjdzie wielka chwała. Będzie wielka nagroda. Albo też pójść w stronę tych, którzy rzeczywiście będą mieli tutaj na tej ziemi wiele. Ale na końcu będzie przerażenie i to, co czytałem, straszny czas przyjmowania Bożego gniewu. Dlatego niech Bóg nas zachowa przed tym, bo naprawdę chce naszego dobra, chce wiecznej naszej radości. Tak mu na tym zależy, przecież naprawdę aż, można powiedzieć, aż wylewa się to z tej Biblii. Wylewa się to z tego Bożego Słowa, to źródło tryska. To nie jest źródło, które by tak pompeczką małą było napompowane i coś tam się wydobywa od czasu do czasu. To jest tryskająca woda Ducha Świętego, która rzeczywiście wytryskuje i mówi: spójrz, można być wykąpanym, można być obmytym, spójrz, można zostać oczyszczonym, spójrz. Dlatego niech Bóg nam dopomoże, żebyśmy nigdy nie włazili w żadne brudy, ale zostali oczyszczeni, wykąpani w Bożym Słowie, żeby rzeczywiście nie włazić w brudy tego świata i nigdy nie podać ręki światu, w sensie wiadomo jakim. Nigdy nie pójść do żadnego brudu, który ten świat wykonuje, wiedząc o tym, jaka cena została złożona. Abyśmy mogli temu światu zanieść Chrystusa i powiedzieć: już nie musisz grzeszyć. Możesz żyć wiecznie, czystym, świętym życiem. Amen.